Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio, w studio Radia SBS w Sydney, wyjątkowego gościa. Jest nim pan Sławek Muturi. Pan Sławek jest autorem książek, podróżnikiem, inwestorem. Określa się pan jako osoba, która uzyskała wolność finansową. Na dodatek jest pan poliglotą, który w tej chwili charytatywnie pomaga innym w osiągnięciu jakiegoś statusu życiowego, czy generalnie osiągnięciu jakichś różnych celów. Witam pana serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi też bardzo miło.
Co pana sprowadza do Sydney?
W Sydney już jestem po raz 10 chyba, natomiast tym razem przyjechałem turystycznie, znaczy za każdym razem przyjeżdżałem turystycznie, natomiast tym razem, ponieważ każdą zimę staram się spędzać gdzieś w tropikach, gdzieś gdzie jest ciepło, mimo że urodziłem się w Łodzi, nigdy nie przyzwyczaiłem się do zimy. I w tym roku postanowiłem przejechać drogą lądową z Cape Town do Sydney właśnie. No i to jestem tutaj na zakończenie tego etapu zimowania w tropikach.
I wiem, że wybiera się pan na spotkanie Polish Professionals. O czym pan będzie mówił na tym spotkaniu? Podejrzewam, że o swojej książce.
Również tak, wspomnę o swojej książce. Natomiast ogólnie zostałem zaproszony, żeby opowiedzieć o tym, co to jest wolność finansowa, na czym, jak można ją uzyskać, inwestując w mieszkania na wynajem. Opowiem też trochę o podróżach, no bo dzięki osiągnięciu wolności finansowej uwolniło to mój czas i w tej chwili spędzam 10, średnio w ostatnich latach 10-11 miesięcy w roku w podróżach, więc to też jest, no to jest na pewno moja pasja i o tym też wspomnę. I wspomnę też o książce, która powiedzmy, no nie tylko uważam, że jest dosyć dobra, ale też ma, powiedzmy, no, pewne przesłanie, które za nią stoi.
Proszę mi powiedzieć o swoich korzeniach, bo korzenia ma pan bardzo ciekawe i tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, trafił pan do redakcji, która jest wielokulturowa, wielojęzyczna i znajduje się pan na pewno w najbardziej odpowiedniej miejscu, w jakim pan może się znaleźć. Jest pan Polakiem czy obywatelem świata? Wiem, że tata pochodzi z Afryki.
Mój tata był Kenijczykiem, mama Polka. Niestety oboje już nie żyją. I to było tak, że w latach 60., kiedy Kenia jeszcze była kolonią brytyjską, podobnie jak Australia, no Australia wcześniej uzyskała niepodległość, ale powiedzmy Kenia też była kolonią brytyjską i on został wyrzucony ze szkoły średniej za politykowanie, tak to nazwijmy. I powiedzmy miał wilczy bilet, ponieważ był dobrym uczniem, chciał dostać się na studia, ale wówczas w Kenii nie było ani jednego uniwersytetu, więc zdolni Kenijczycy byli wysyłani przez Brytyjczyków do Anglii, do Australii, do RPA, jakby do innych miejsc, do Indii, żeby tam studiować. On z wilczym biletem no, miał szlaban. Jego jedyną opcją było wyjechać do krajów za kurtyny sowieckiej.
Nieprzyjaznych dla Brytyjczyków tak, wówczas, tak?
Żelaznej kurtyny, tak. I warunkiem tego, żeby dostał stypendium, żeby przyjechać właśnie do tych krajów za żelazną kurtyną, on się wybierał tak naprawdę do Rosji. I więc musiał dostać się pieszo do Kairu, do Egiptu. No z Kenii to jest jakieś 3-4 tysiące kilometrów. Zajęło mu to 9 czy 10 miesięcy. I tam dopiero na miejscu zaczął dostawać pomoc. Czyli dostał, powiedzmy, jakieś miejsce, gdzie mógł nocować. Miał przychodzić co tydzień do tej organizacji. Dostawał kieszonkowe na następny tydzień. No i złożono papiery w jego imieniu na dokument podróży raz, a dwa też, żeby został przyjęty na uniwersytet. I on przez te całe 10 miesięcy, jak wyruszył z Kenii, myślał, że jedzie na studia do Rosji, do Moskwy. Ale tam się dopytywał, no, kiedy będzie mógł pojechać do tej Rosji. Po paru miesiącach powiedzieli mu, słuchaj, do Rosji my nie wiemy kiedy, bo napisaliśmy telex, czy jak to tam się wtedy nazywało, telegram. Nie mamy odpowiedzi, natomiast jeśli byś był gotów, to za 2 miesiące możesz pojechać do Polski. I on mówi, do Polski? A czy tam na pewno jest uniwersytet? I dowiedział się, że w Polsce są takie same uniwersytety, jak taki sam poziom jakby nauczania jak w Rosji. Co więcej, w Polsce był pierwszy uniwersytet w Europie, jeden z pierwszych, Jagielloński. I że, a gdzie ta Polska jest? No to jest między Rosją i Niemcami, między Związkiem Radzieckim i Niemcami. Na zachód od Rosji tam jest trochę cieplej. I on jako to usłyszał, mówi, dobra, to jadę do Polski. No i przyjechał do Polski. studiował na Uniwersytecie Warszawskim i tam jeden z profesorów afrykanistyki zobaczył go na uczelni. Wtedy nie było tak wielu jakby cudzoziemców, Afrykańczyków, i zapytał go, skąd jest. Jak dowiedział się, że mój tata mówi w Swahili, że pochodzi z Kenii, mówi w Swahili, to zaprosił go na lekcje, które prowadził ze swoimi studentami, jako native speakera. Mm-hmm. I tam poznał moją mamę, bo moja mama właśnie uczyła się Swahili.
Mama Polka, mama, oczywiście.
Tak, Polka, tak.
No to piękna historia. I pan urodził się?
W Łodzi.
W Łodzi.
Tak.
I wychował się pan w Łodzi?
Do 4 lat, przez pierwsze 4 lata. Czyli ja tak mówię trochę, akurat tak wyszło i to jest jakby prawda, czysta prawda, że do żłobka chodziłem w Polsce, czy byłem odprowadzany, czy tam zawożony wózkiem do żłobka w Polsce, przedszkole z kolei w Kenii, do podstawówki chodziłem w Polsce, w Łodzi, do szkoły średniej wróciłem do Kenii z rodzicami, a studia znowu rozpocząłem w Polsce. A pierwszą pracę po studiach zacząłem w Kenii. A później po 2 latach wróciłem do Polski. To był rok 92. I od tego czasu praktycznie moją bazą jest Polska. Tak? No, miałem jeszcze epizod mieszkania w Rumunii gdzieś, ale powiedzmy, oczywiście odwiedzam Kenię, jestem tam regularnie, mam rodzinę, znajomych, przyjaciół. Natomiast moją bazą od 92 roku, można powiedzieć, jest Warszawa.
A emocjonalnie, gdzie pan się czuje bardziej w domu? Najbardziej w domu?
Tak, tak. I powiem tak, że jestem chyba trochę nietypowy, dlatego że ja czuję się w 100% Polakiem i w 100% Kenijczykiem. I tak samo dobrze się czuję w Polsce, jak w Kenii. No oprócz zimy, to znaczy zimą trochę gorzej się w Polsce czuję. Mm. Natomiast powiem jeszcze więcej. Ja, mimo że ja w Australii jestem dopiero 10 raz i pewnie jakby to wszystkie razy razem zliczyć, to wyszłoby z tego 2 miesiące. Ale ja się czuję tutaj też bardzo dobrze. Ja się tutaj czuję w domu. Była taka sytuacja raz, gdzie podróżowałem po Indiach i jechałem pociągiem. I wsiadłem do pociągu, to był jakby powiedzmy kuszetki, czyli miałem swoje miejsce, wiedziałem, było wyznaczone moje miejsce, które zająłem. I parę stacji później do tego przedziału weszła para małżeńska, powiedzmy ludzi trochę starszych ode mnie. I on, Sikh w turbanie, dziwne było jego zachowanie, bo on nie powiedział dzień dobry ani nic, tylko od razu do mnie, to znaczy słuchaj, to jest moje miejsce, ty idź na górę. I ja mówię, a przepraszam, ale mógłby pan sprawdzić swój bilet, bo ja jestem na 100% pewien, że to jest moje miejsce. A on mówi, nie, idź tam na górę, bo to jest mój kraj. Mm. I ja do niego, naprawdę? To pan jest właścicielem Indii?
Całych?
Niesamowite. A kiedy pan to kupił? Bo ja nic o tym nie słyszałem. A ile to kosztowało w ogóle? Pan jest właścicielem Indii? I on tak patrzy na mnie, no bo ja ewidentnie robię sobie z jego śmiechy. Mm. I mówię, to widzę, że pan nie jest jednak właścicielem Indii. Indie są tak samo pana, jak i moje. Tylko akurat pan tutaj mieszka. I ja to powiedziałem z takim przekonaniem i z taką pewnością siebie, bo to jakby, bo ja tak właśnie poczułem, że Indie też są moim krajem. To nie jest jego kraj. On akurat tutaj mieszka, ale to Indie też są moim krajem. I powiem pani i państwu, że ta moja reakcja taka spontaniczna, ja bardzo spokojnie mu odpowiedziałem, nie podnosiłem głosu, nic, to znaczy tylko i wzbudziła taką sympatię jego i jego żony, to znaczy, że rzeczywiście zaczęliśmy rozmawiać już tak przyjaźnie, coś, ja w końcu mu ustąpiłem tego miejsca, poszedłem tam na górę, chociaż jakby to było moje, znaczy w sensie, że to było wskazane jako to, które ja mam zajmować, bo znowu ja tego miejsca nie kupiłem. Także tak, także ja naprawdę czuję się większością
obywatelem świata.
Tak. Powiem nawet, nie wiem, czy nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko, ale czuję się nawet trochę więcej niż obywatelem świata. Ja się czuję sąsiadem świata, bo państwo teraz mnie nie widzicie, ale właśnie ze względu na moje takie, powiedzmy, pochodzenie z polsko-kenijskie, mam ciemny odcień skóry i w związku z tym ja wszędzie, czy może nie wszędzie, ale w wielu krajach wyglądam jak tubylec. Na południu Europy, na północy Afryki, na Karaibach, w Brazylii, w ogóle w Ameryce Łacińskiej, w Stanach, czy powiedzmy, na Wyspach Pacyfiku. Czyli bardzo często jest tak, że przylatuję do jakiegoś miejsca, jestem w tym miejscu, powiedzmy, nie wiem, godzinę, dwie i stoję na ulicy, ruchliwej ulicy, gdzie jest dużo ludzi, a ktoś podchodzi i mnie pyta, jak dojść tam gdzieś. Wybiera mnie jako tego, który ma mu poinformować, chociaż ja dopiero tutaj przyleciałem. I na początku to mnie dziwiło, to mnie zaskakiwało, ale teraz to już nawet to mnie nie zaskakuje. To dla mnie już jest normalne. Nie wiem, z czego to wynika. I jak zaczynam rozmawiać z ludźmi, ponieważ znam 12 języków, to na przykład w Ameryce Południowej no, rozmawiamy po hiszpańsku, ale ludzie słyszą, że ja mówię z takim dziwnym akcentem, to mówię, aha, a skąd ty jesteś? Pewnie i na przykład teraz...
Z Brazylii.
W Brazylii myślą, że jestem z Kolumbii. W Kolumbii myślą, że jestem z Panamy. W Panamie myślą, że jestem, nie wiem, tam powiedzmy z Trinidad i Tobago. Na Samoa myślą, że jestem z Tonga. Na Tonga myślą, że jestem z Vanuatu. Więc wszędzie jestem po prostu tym...
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.